Rozmawiamy, proszę Państwa, o znaczeniu lokalnej historii. Rocznik humanistyczno-przyrodniczy Ziemia Sanocka. Pierwszy tom ukazał się właśnie tego czasopisma. Pan dr Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, jest gościem audycji Tu i Teraz. Zwracamy uwagę na to wydawnictwo, pamiętając jednocześnie, że w Sanoku ukazywał się regularnie rocznik sanocki. To też piękna tradycja, prawda?
Tak, to jest długa, bogata tradycja, która zapoczątkowana została w roku 1963 i rocznik skupiał szerokie grono naukowców, ale również badaczy, amatorów. Pośród regionalistów związanych ściśle z Sanokiem pojawiały się postaci wybitne z innych ośrodków akademickich, które rozwijały badania w obszarze właśnie regionu sanockiego. Tutaj nazwiska takie jak choćby profesor Jerzy Wyrozumski czy profesor Stanisław Sroka, no mają swój ciężar gatunkowy. Natomiast faktycznie pewne trudności, jakie dotykają w ogóle wydawnictwa ciągłe, wydawnictwa naukowe o charakterze regionalnym, dotknęły również rocznik sanocki. Reformy systemu edukacji, wprowadzenie indeksów i punktacji wydawnictw naukowych premiuje w sposób ewidentny wydawnictwa o charakterze czy reprezentujące nauki ścisłe, nauki przyrodnicze.
W ślad za tym, w defensywie, tak?
W defensywie, zdecydowanie tak. Tak mówię, najprościej opisując problem, środowiska naukowe dla swojej kariery no jednak poszukują publikacji w wydawnictwach o dużym prestiżu, wydawnictwach z punktami. A wydawnictwa regionalne no, są w tym wymiarze jakby traktowane troszkę gorzej. Natomiast no, właśnie z uwagi na te zobowiązania, na taką bogatą tradycję wydawniczą, powołaliśmy nowy rocznik. Rocznik, który w swoim już tytule czy podtytule sygnalizuje poszerzenie tej panoramy, wyjście poza nauki społeczne i humanistykę. Zapraszamy serdecznie do kolejnych tomów reprezentantów nauk przyrodniczych, którzy będą mogli również nieść to wspaniałe dziedzictwo naturalne Ziemi Sanockiej, jej krajobraz, jej walory turystyczne. Wydaje mi się, że będzie to ciekawe zarówno dla odbiorców, a jednocześnie korzystne dla grona.
Powiedzieliśmy o bogactwie przeszłości Ziemi Sanockiej, no to może właśnie to jest kłopot, bo wszystko zostało już zbadane, ujawnione. Gdzie znaleźć dla siebie obszar badawczy?
Zdecydowanie nie. Wiem, że to pytanie ma charakter prowokacyjny, ale jest zupełnie inaczej. Otóż z każdym tomem przekonujemy się, z każdym kolejnym artykułem, jak wiele białych plam w obszarze badań biograficznych, w obszarze badań nad pewnymi problemami historycznymi czy wydarzeniami nadal funkcjonuje w obszarze Ziemi Sanockiej. Stąd potrzeba rozwijania tych badań, stąd potrzeba pogłębiania badań, poszerzania naszej wiedzy. Jest to też, ja wiem, że to zabrzmi patetycznie, ale właśnie jakiś też obowiązek w stosunku do poprzednich pokoleń, które pozostawiły nam duże archiwum wiedzy i które my z kolei winniśmy poszerzyć dla kolejnych.
Panie doktorze, jak radzą sobie współcześni historycy, gdy prowadzą badania, z ich dociekań wynika coś zupełnie innego niż to, o czym do tej pory poprzednicy mówili. Mówiąc krótko, jest w konflikcie. To przecież czasami jest trudna wiedza, bolesna, czasami no, zmieniająca wiele.
A mówi się, taka dewiza została okuta chyba bodajże przez Cycerona, że sine ira et studio, bez gniewu i bez zamiłowania. Historia ma służyć prawdzie, a zatem no, obowiązkiem historyka jest dociekanie prawdy. Jeżeli wymaga to obalania poprzednich
często mitów nawet.
Mitów, dokładnie tak. To jesteśmy zobligowani to robić. Zresztą jest takie powiedzenie bardzo mądre, że historia stale pisana jest na nowo i widzimy to choćby na przykładzie zjawisk tak ważnych jak nasze powstania narodowe, prawda, wokół których w ostatniej, zwłaszcza dekadzie, rozgorzała dyskusja, postawiono pytania, część zasadnych, część być może trochę wyrwanych z kontekstu, ale pokazuje to, że nie ma jednej historii napisanej raz na zawsze, że zawsze te same problemy znajdują inną perspektywę badawczą. I podobnie jest w badaniach regionalnych, zwłaszcza, że stale pojawiają się nowe źródła, stale pojawiają się nowe relacje, pojawiają się nowe punkty widzenia i pozwala to właśnie spoglądać z innej perspektywy.
Proszę łaskawie zwrócić uwagę, na wszystko się nie da, ale przynajmniej na te artykuły, które mogłyby zainteresować nie tylko może mieszkańców Rzeszowa, ale mają charakter jakby ponadsanocki.
No tutaj niewątpliwie no, trzeba było właściwie każdy z osobna artykuł omówić, ale niewątpliwie dla badaczy choćby dziejów autonomii galicyjskiej istotnej dla tego regionu warto polecić artykuł doktora Marcina Smotera poświęcony Polskiemu Towarzystwu Pedagogicznemu w Sanoku w okresie autonomii galicyjskiej, bo jest to przyczynek do w ogóle szerokich działań edukacyjnych podejmowanych w drugiej połowie XIX wieku w celu podniesienia tego regionu z upadku.
No to był ciekawy moment, prawda? Myślę, tak, że i badacze historii Rzeszowa tutaj chętnie poznają ten artykuł, bo to w dziejach naszego miasta, stolicy regionu, również był niezwykle ważny, by nie powiedzieć eksplozją zakończony jakiś region, jakiś moment historii.
No zdecydowanie tak. Trzeba pamiętać, że w połowie XIX wieku Galicja jest regionem o bardzo wysokim poziomie analfabetyzacji. Tak. I tutaj warto prześledzić te procesy, które prowadzą w efekcie do no, rozwoju bujnego, rozwoju nauki, aktywności społecznej, które prowadzą do tego, że ten region staje się polskim Piemontem, jak się go zwykło określać. Więc wydaje mi się, że tutaj dla historyków, zwłaszcza XIX wieku i regionalistów w szerszym wymiarze jest to artykuł cenny. No, jeżeli chodzi o badania w obszarze II wojny światowej i tego wszystkiego, co nastało po II wojnie światowej, no, należy odesłać do artykułu Andrzeja Romaniaka pod tytułem Kryptonim bandyta, w którym przybliża wszelkie procesy inwigilacyjne, rozpracowywanie podporucznika Tadeusza Lipskiego, pseudonim Puchacz. To też pokazuje szersze mechanizmy wokół żołnierzy, których dzisiaj zwykliśmy określać mianem żołnierzy wyklętych. Na przykładzie jednostkowym dodam, że tutaj rzecz niezwykła. Podporucznik Tadeusz Lipski został schwytany i aresztowany dopiero w 1964 roku. A zatem jest to też przykład dość wyjątkowy. Nie chciałbym tutaj pro domo suo, ale odsyłam też do własnego artykułu, w którym poruszam temat zmagań, jakie ojciec Józef Prus, wybitny karmelita, podjął wokół dzieła odbudowy klasztoru karmelitów w Zagórzu. Klasztoru, który jest wyjątkowym zabytkiem architektury sakralnej. Jest to klasztor warowny, klasztor wzniesiony w 1700 roku, czy ufundowany przez Jana Franciszka Stadnickiego, który to klasztor podupadł w 1822 roku, uległ pożarowi. Dzisiaj gmina Zagórz odbudowuje go z wielkim zaangażowaniem.
Są i wyrasta. To piękne miejsce, piękne, prawda? Niezwykle miejsce. Malownicze.
Piękne także. Miejsce i kolejna naprawdę perełka turystyki ziemi sanockiej, która posiada niezwykłe karty w swojej historii. Ja koncentruję się na takiej donkiszoterii, niezwykle brawurowej próbie odbudowy tego klasztoru własnymi rękami, podjętej w drugiej połowie lat 50. przez tego heroicznego karmelitę. Jest to też tak naprawdę pokazanie szerszego tła, czyli zmagań z władzą komunistyczną, która finalnie położyła kres temu zamierzeniu.
Mnóstwo ciekawych artykułów znajdą Państwo w roczniku humanistyczno-przyrodniczym ziemi sanockiej i nie tylko mieszkańcy Sanoka znajdą, jestem przekonany, jakieś satysfakcje historyczne. To wróćmy jeszcze do prozy życia. Wydanie takiego czasopisma łatwe nie jest, jak już powiedzieliśmy. Jak Państwo skutecznie docieracie, nie wiem, do sponsorów, do osób, które przejęte są historią i zechcą na przykład współfinansować, to jest ważna kwestia.
No to jest szalenie ważna kwestia. Ogólnie sprawy organizacyjne, które należy pokonać na drodze do wydania ładnego, efektownego, ale przede wszystkim posiadającego wartość naukową wydawnictwa, to proces złożony. Ja tutaj chciałbym skorzystać z okazji i podziękować dwóm szczególnie osobom, a zatem redaktorowi naczelnemu, profesorowi, doktorowi habilitowanemu Robertowi Lipeltowi, który no, od lat pełni tę funkcję, oraz sekretarzowi redakcji, dyrektorowi biblioteki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, panu Leszkowi Puchale. Faktycznie dołożyli starań do tego, by spiąć wszystkie pola, powiedzmy, działalności technicznej, więc tutaj począwszy od zbierania artykułów poprzez te wszystkie kolegia redakcyjne, poprzez nadanie formy graficznej, szaty graficznej, oprawę, no, wcześniej również korektę, jest to proces złożony. Natomiast finansowanie jest jak zwykle największym problemem i tutaj no, należy podkreślić, że właśnie tylko wspólnymi siłami w takim ośrodku jak SANOK, łącząc również te możliwości finansowe, jesteśmy w stanie sprostać zadaniu, jakie nakładamy na siebie w tytule wydawnictwa, czyli rocznikowemu charakterowi tego periodyku.
Ale też znakomity przykład, jak poważne instytucje mogą wspólnie działać i stworzyć rzecz absolutnie unikatową. Myślę, że to jest świetny przykład.
Jest to wartość sama w sobie. Okazuje się, że takie szersze idee potrafią zbliżać instytucje, potrafią sieciować te instytucje, potrafią też no, budować platformę, wokół której no, tworzy się życie naukowe. To szereg ożywionych dyskusji, to wymiana myśli, to również, powiedziałbym, mapowanie tego środowiska naukowego w obszarze ziemi sanockiej, które wcale nie jest jałowe, które jest pełne talentów i to również także inspiracja dla młodych naukowców, być może pragnących zadebiutować. My również w tym celu tworzymy to wydawnictwo i zapraszamy właśnie tutaj, na łamy rocznika Ziemia Sanocka, ponieważ istnieje szerokie grono młodych, aspirujących naukowców, często jeszcze studentów, bądź też historyków, amatorów. I właśnie takie wydawnictwa służą rozwijaniu skrzydeł i dawaniu wiatru w żagle.
Proszę absolutnie korzystać z tego zaproszenia. Pan dr Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Polecamy Państwa uwadze rocznik humanistyczno-przyrodniczy Ziemia Sanocka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.